Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Andrzej Zybertowicz. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym razem ze słonecznej Warszawy.
Bardzo dziękuję. My odwzajemniamy, nad Toruniem również piękne słońce. Myślę, że w Polsce również. Panie profesorze, telefonuję, bo jesteśmy po wyborach. Wiemy mniej więcej, jaki jest rozkład sił. Pierwsza jest Prawo i Sprawiedliwość, druga jest Platforma Obywatelska, później Kukiz, Nowoczesna i PSL. Jak pan patrzy na to, jak głosowali Polacy? Może pierwsza sprawa, ilu ludzi nie poszło do wyborów, tak? Prawie 50%, 40%, prawie 9% Polaków jednak nie poszło, aczkolwiek widzimy, że układ sił się zmienił i wydaje się, że nowi ludzie poszli do głosowania.
Tak, wydaje się, że mamy do czynienia z falą dobrej przemiany, ale ta wysoka, cały czas utrzymująca się absencja, niechęć do udziału w wyborach pokazuje, że niezależnie od rozwiązań politycznych, od potrzeby nowego rządu, spełniania obietnic, reform instytucjonalnych, potrzebna jest praca z tkanką społeczną. Dzisiaj w rozmowie ktoś zwrócił mi uwagę, że to, że Platforma tak długo była w stanie mamić społeczeństwo wizją unowocześniania Polski za zasłoną, której to wizji złodziejstwo i niekompetencja się rozpleniły, było związane z tym, że cały czas jesteśmy narodem po serii katastrof cywilizacyjnych. Nasze elity zostały przetrzebione w czasie stalinowskim, w czasie Powstania Warszawskiego. To znaczy, że jesteśmy narodem, którego tkanka, którego więzi społeczne muszą być dopiero odbudowywane. Narodem, który musi się jeszcze wydźwignąć. I teraz te nowe rozdanie polityczne to jest właśnie szansa, żeby moja stara diagnoza, że jesteśmy państwem bez narodu, bo naród ma jakby przetrącony kręgosłup, i narodem bez państwa, że państwo nie służy narodowi, że ta diagnoza wreszcie przestała być trafna, że jesteśmy na dobrej drodze do zbudowania sprawnego państwa służącego interesom rozwoju Polski, a nie służalczego wobec obcych grup interesów, czy to unijnych, czy to biznesowych, czy to jakichś oligarchicznych, lokalnych. I jakby w tej perspektywie trzeba na to patrzeć, ale nawet najmądrzejsi rządzący, nawet najlepiej skonstruowany rząd nie będzie w stanie tych reform poprowadzić daleko, jeśli pewna forma mobilizacji obywatelskiej, taka forma, jaka miała miejsce na przykład podczas manifestacji o miejsce na multipleksie dla telewizji trwam, jeśli pewne formy społecznej mobilizacji nie będą dalej stosowane, to może się okazać, że reformy będą płytkie. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, gdy kilkanaście tysięcy osób idzie przez jakieś miasto, gdy 100 czy 200 tysięcy osób idzie w manifestacji przez Warszawę. To nie jest tylko sygnał dla rządzących, że obywatele się czegoś domagają. To jest sygnał dla tych obywateli, którzy stoją na chodnikach z boku, którzy nie biorą udziału w tym marszu. Zaraz obok mnie są jacyś Polacy, którzy wyglądają tak samo jak ja, którzy demonstrują w jakiejś sprawie.
Dlaczego? Co się dzieje, prawda? Kto to jest?
Tak jest. Dlaczego te marsze w obronie telewizji Trwam były tak doniosłe? Otóż to nie były marsze socjalne. W demokracji każda grupa zawodowa ma prawo do marszu socjalnego. Nauczyciele, górnicy, pielęgniarki mogą protestować w obronie swoich słusznych interesów pracowniczych, ale to są w pewnym sensie, ja nie krytykuję tego, tylko mówię, w pewnym sensie są to demonstracje, jest to aktywność obywatelska, ale troszeczkę egoistyczna. Zrozumiałe, ale troszeczkę. Natomiast gdy ludzie demonstrują o rozwiązania polityczne, o wolność słowa, o prawo, żeby telewizja wyrażająca tysiącletnią tradycję naszego narodu nie była dyskryminowana, to jest to aktywność obywatelska o wymiarze wolnościowym, o wymiarze wykraczającym poza lokalne interesy. jest to aktywność wyrastająca z troski o wspólnotę. I wtedy ci aktywni komunikują swoim marszem, swoim protestem innym. Zobaczcie, jest temat, podejmujemy go. Porozmawiajcie z nami o tym, włączcie się. Być może w kolejnych wyborach uda się uzyskać lepszą frekwencję, czyli ten wątek, od którego ojciec zaczął naszą rozmowę, jeśli reformy robione od góry spotkają się z obywatelską aktywnością, czasami krytyką, ale rozsądną krytyką od dołu.
Panie profesorze, no, mówi się o takim radykalizmie ideowym. Pan wspomniał o tych wartościach, o tej trosce o wspólnotę naszą, czyli o ojczyznę. Tutaj tym samym patrzymy na przyszłość, bo jeżeli wspólnota to rodzina, dajemy, przyznajemy głos polskiej rodzinie, tak, przyznajemy tak. głos i zaczynamy może zabiegać o młodego Polaka, tak, o dzieci. No i chcielibyśmy w jakimś konkretnym, nie wiem, systemie wartości wychowywać te dzieci, czy to młode pokolenie, to właśnie pytanie o ten radykalizm. Czy rzeczywiście coś się zmienia na scenie politycznej, gdy widzimy, że no na przykład zabrakło Zjednoczonej Lewicy, ona nie osiągnęła wymaganego dla koalicji wyborczego o tych 8%, tak? Nie będzie...
To jest właśnie bardzo ważna i uwaga, i sytuacja. Niektórzy obserwatorzy, między innymi ten profesor Sławomir Cęckiewicz, zwrócili uwagę, że te wybory to może być wreszcie to, czego nam się nie udało w 2005 roku, początek definitywnego końca komunizmu w Polsce. W systemie demokratycznym miejsce dla ugrupowań lewicowych jest, ale SLD, a potem Zjednoczona Lewica, to były ugrupowania, które wyrosły z PZPR-u, wyrosły z partii służalczej wobec Moskwy. Tam byli ludzie, których korzenie środowiskowe i rodzinne głęboko sięgały wobec tajnych służb ZSRR. I to jest właśnie interesujący wymiar tych wyborów, że do obywateli przekaz tych starych działaczy, ich kolegów, ich dzieci tym razem nie trafił, że oni nie potrafili się tak zorganizować jak jeszcze kilkanaście lat temu i nie potrafili zawładnąć wyobraźnią dostatecznej liczby Polaków, żeby te wybory wygrać. I myślę, że to jest powód do radości, bo środowiska lewicowo czy lewacko-kosmopolityczne w Polsce przez ostatnie lata miały nieproporcjonalnie do swojego wpływu i zakorzenienia w społeczeństwie duże oddziaływanie na media, na sposób rozdziału grantów i projektów kulturalnych. I sądzę, że przywrócenie zdrowych proporcji, że te środowiska twórcze, artystyczne, które nie odwracają się plecami od naszej tysiącletniej historii, które mówią, że chrześcijańskie dziedzictwo jest i powinno dalej być z nami, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący i jak bardzo, czy nie, to jest element kręgosłupa. A Kościół katolicki jest kościcem polskości. Polskość jest szersza niż ten kościec, ale ten kościec niezbędny. Te wybory, w tym odrzucenie tak zwanej Zjednoczonej Lewicy, to jest dobry sygnał w tą stronę, żeby proporcje troski o tradycję i troski o, nazwijmy to, o nowoczesność, o eksperymentowanie artystyczne, do czego w dzisiejszym świecie też należy prawo dać twórcom, były właściwe.
Panie profesorze, no wiemy, jakie jest Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska też pokazała z PSL-em ostatnio, na co stać i jakie ma podejście do Polski, do naszej ojczyzny w sprawach gospodarczych, ekonomicznych i też do obywatela, tak, bo wiele obywatelskich projektów upadło, tutaj no, nie ma się czym szczycić, to trochę wstydu, że tak, ale mamy dwie partie, swoją reprezentację będą miały w parlamencie, Nowoczesna i Kukiz. Jacy to ludzie?
Otóż o ile środowiska wokół Pawła Kukiza w większości wydają mi się być środowiskami autentycznego, społecznego protestu, co jako socjolog zawsze na co patrzę z sympatią, to nie jest to żadna Nowoczesna, tylko nowośmieszna po prostu, sztucznie napompowana medialnie inicjatywa. Na Twitterze użytkownicy się śmiali, porównując zdjęcia kilkunastu ludzi, którzy towarzyszyli Ryszardowi Petru na jakiejś manifestacji, trzymając wielkie plakaty, tak skadrowanych, żeby w telewizji wydawało się, że jest on otoczony tłumem ludzi. Garsteczka tak kadrowana, tak filmowana. Przypomniało mi się polecenia filmowania pierwszej wielkiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Żeby nie pokazywać tłumów ludzi, żeby nie pokazywać tych wielkich transparentów, które ludzie przywozili z całego kraju, pokazać, że są z Ojcem Świętym. Ta sama technika manipulacji, tylko odwrócona, została tu zastosowana. I ci wszyscy, którzy głosowali na Nowośmieszną, powinni obejrzeć sobie te zdjęcia z tej manipulacji, zobaczyć, jak sztucznie promowany w mediach był przywódca tego ugrupowania, żeby zobaczyć, że to jest kolejna fikcja systemu III RP. Natomiast można krytykować poszczególne wystąpienia Pawła Kukiza, ale on sam i wielu innych ludzi, którzy wokół niego są, to są ludzie, którzy wyrażają prawdziwą troskę o sprawy polskie.
Bardzo dziękuję za komentarz, za pana głos.
Uśmiecham się jeszcze raz do wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję ojcu za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zybertowicz.